mikro i nanoplastiku dzisiaj w Przedhejnałem z profesor Eweliną Jamrus, polską badaczką i wykładowczynią akademicką, i panią Katarzyną Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. To zacznijmy od rolnictwa. Jakie są takie najpowszechniejsze źródła mikroplastiku w rolnictwie? Coś, co dałoby się potencjalnie ograniczyć?
Tutaj przede wszystkim takie źródło to oczywiście ścieki, nawozy. Mamy z tym do czynienia. Natomiast w tym miejscu chciałabym wspomnieć więcej na temat gleby. Ja traktuję glebę jako taką podstawę. Proszę zobaczyć, bez niej nie jesteśmy w stanie całkowicie funkcjonować. Tak naprawdę od niej wszystko się zaczyna. I ja też traktuję glebę jako taki układ, wręcz nazywam to działającymi kołami zębatymi. Na to, co jest w glebie, składa się wiele, wiele elementów. I teraz powiedzmy tutaj o porowatości, o zawartości wody, sorpcji, o choćby nawet pH, które zawsze, te wszystkie elementy muszą być dobrane. Przejdźmy do całej mikroflory bakteryjnej, tak naprawdę jej procesy, aktywność, to wszystko jest takim kołem zębatym. I teraz wyobraźmy sobie, że my w to działające koło wsadzamy ten mikroplastik, wsadzamy go w pory, wsadzamy go właśnie w odpowiednie struktury i nagle ten nasz układ zaczyna się burzyć i te koło zębate przestaje działać. Jakie ma to konsekwencje? Przede wszystkim na uprawy i na hodowlę zwierząt, bo nawet jeśli, to jest dla mnie też bardzo ważna rzecz, jeśli przez ten mikroplastik my będziemy mieć mniejsze plony, to jest, uważam, jeszcze jakiś taki mniejszy problem. Ale jakość tych plonów jest tak naprawdę dla nas tragiczna. I teraz my to spożywamy, ale również zwierzęta, które później my będziemy spożywać. Więc proszę zobaczyć, że to koło zębate, które funkcjonuje, ono wcale dobrze nie funkcjonuje właśnie przez obecność mikroplastiku. To, na co chcę zwrócić jeszcze uwagę, to jest taki brak globalnego monitoringu, który jest niezwykle ważny, ponieważ niektóre badania naukowe pokazują, że no dobra, tam gdzie są na przykład mikrocząstki polietylenu, to odpowiednie grupy bakterii nie funkcjonują, na przykład nie działają przy korzeniach. Ale są też inne badania z zupełnie innej części świata, które dotyczą zupełnie innego rodzaju gleby, gdzie właśnie obecność tego mikroplastiku wręcz jakby intensyfikuje ten proces mikrobiologiczny. Więc tutaj przede wszystkim uważam, że ta kwestia odpowiedniego monitoringu jest dla nas kluczowa. Jeśli pierwsza reklamówka została wyprodukowana w 1959 bodajże roku, to była pierwsza syntetyczna reklamówka, a jest mówione, że rozkład reklamówki takiej jednej to jest setki lat, to myśmy jeszcze całego procesu nie poznali. I ja cały czas też właśnie powtarzam, że taki prawdziwy obraz tego całego mikroplastiku i jego wpływu będzie za ileś tam dziesiątki tysięcy lat. Wydaje mi się, że my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby zero-jedynkowo stwierdzić, czy jest to stymulujące działanie, czy wręcz hamujące. Wydaje mi się, że to wszystko jest przed nami.
Woda.
Woda. Oj, to jest temat rzeka następny.
Tutaj na biegunie północnym nawet stwierdzono występowanie.
Wszędzie już. Naprawdę chyba już nie ma miejsca na świecie, gdzie my tego mikroplastiku nie mamy. Tutaj kiedyś wraz z takim zespołem międzynarodowym przygotowywaliśmy przeglądówkę dotyczącą mikroplastiku właśnie w rzekach, jeziorach. Najbardziej nam chodziło o to, ile jest tego ogólnie w rybach. No te wyniki są zatrważające. Pokazują, że w każdym elemencie ryby znajduje się mikroplastik. Więc
ale to chyba nie chodzi tylko o ryby.
Nie tylko o ryby. Proszę nawet zobaczyć, sama woda pitna. To jest już następny element.
Czy oczyszczalnie są w stanie wychwycić ten mikroplastik?
Tutaj chodzi jednak o ten rozmiar, o te sita, o te właśnie bariery, które są nie są tak szczelne, żeby to wychwytywać.
Poza tym my też pijemy wodę butelkowaną, a butelki są plastikowe.
Z której się uwalnia ten mikroplastik.
Nawet dzisiaj, idąc do radia, przechodziłam koło sklepu spożywczego. Woda w butelkach plastikowych stała przed sklepem, czekała, aż pracownicy rozładują
grzała
to
się
w słońcu.
Tak.
Grzała czasie. Nie wiem, do której stały te butelki, ale później ludzie pójdą i kupią tę wodę, która się wygrzała na słońcu w tym
plastiku. I jeszcze jest bardzo ważne zwrócenie uwagi na to zjawisko greenwashingu, czyli tych takich nietrafionych, okłamanych informacji. Mianowicie, choćby nawet butelka jest i jest napisane, została wytworzona z plastiku oceanicznego. Czyli, krótko mówiąc, plastiku, który został wyciągnięty z oceanu. No ale przecież on tam, ale on tam nie powinien w ogóle być. Więc proszę zobaczyć.
Jakby były wyłowione z oceanu.
Zdrowy. Dokładnie. Więc tutaj ten greenwashing, Unia Europejska bardzo z tym walczy. Albo na przykład opakowanie biodegradowalne, które składa się z 10% skrobi termoplastycznej, reszta to są syntetyki. No jest trochę biodegradowalne, no bo w 10%.
Ale w ogóle się nie rozłoży, skoro
dokładnie
jest połączone.
Te 90 zostaje na te setki lat. Więc tutaj też uważam, że zjawisko greenwashingu, chciałabym to zawsze łączyć z edukacją, bo to jest niezwykle ważne.
My się bardzo przyzwyczailiśmy do plastiku, bo on jest wygodny i tani przede wszystkim. I dlatego tego plastiku jest wszędzie tak dużo. Nie da się go zastąpić czymś, co będzie biodegradowalne, tak w 100%?
Ja podchodzę do tego dwutorowo. Po pierwsze, są dziedziny życia, gdzie nie powinniśmy rezygnować z plastiku.
Na przykład
budownictwo.
A medycyna?
Medycyna, jeśli chodzi o biotworzywa, one wchodzą. Natomiast uważam, że są elementy, które nie powinniśmy zastępować. Ale co powinniśmy z tym robić? No mamy recykling. On u nas jest na poziomie około 10-20%, więc tragedia. Ale plastik te 7-8 cyklów przetwarzania wytrzymuje, czyli zachowuje podobne właściwości co ten pierwotny. Natomiast później już można go spalać. Natomiast są dziedziny życia, gdzie my możemy w bardzo łatwy sposób zastąpić plastik biotworzywami. To są reklamówki jednokrotnego użytku.
Te zrywki straszne.
Te zrywki, ale nie te polietylenowe, te syntetyczne, bo te zrywki też są dostępne dalej w sklepach. Natomiast tutaj biotworzywa mogłyby również być używane w medycynie i są. Gdzie jeszcze mogłyby być używane? W takim naszym codziennym życiu, choćby nawet jednorazowe sztućce, czy też talerze. Gastronomia ogólnie. Więc jak najbardziej. I to, co jeszcze jest bardzo ważne, to, że powinien być większy nakład finansowy na badania naukowe, które właśnie dążą do tego, żeby te biotworzywa stały się konkretną alternatywą dla tworzyw syntetycznych. Więc to jest taki następny element, który musi być rozwijany, jeśli my ten plastik chcemy całkowicie wyeliminować.
A czy w gastronomii nie należałoby zakazać plastiku w ogóle? Byłam ostatnio na koncercie tu u nas w Krakowie, w Tauron Arenie i organizator zarządził, że nie wolno wnosić butelek, nawet plastikowych, więc każdy napój z butelki jednorazowej przelewano do kubka jednorazowego plastikowego.
No i jaki to ma sens? No nie ma żadnego. I o tym mówię, ale proszę zobaczyć, na przykład Niemcy, Holandia, gdzie są ogromne festiwale, bo skoro pani rozpoczęła o tych festiwalach muzycznych, to tam jest na zasadzie właśnie kaucji.
Kaucyjny system.
Tak. Więc tak naprawdę biorę kubek, biorę talerz, za niego płacę. Jeśli skorzystam już z tej części gastronomicznej, to mogę później oddać. Są na to specjalne miejsca, gdzie zwracają mi kaucję.
I też na takim koncercie byłam.
Albo punkty z wodą pitną na przykład.
Tak. Nie wstali, żeby oddać potem te kubki, bo za każdy zapłacili 10 zł.
Można,
więc...
a proszę popatrzeć na maratony, które się odbywają. One się często kojarzą z tym, że jak się skończy maraton, to mamy ogromne ilości plastikowych kubeczków. Jest rozwiązanie firmy Yahoo, które zrobiło taką powłoczkę alginianową, bodajże karagenionową, w której jest woda. I po prostu taki maratończyk dostaje, to chyba było w Bostonie nawet na maratonie, dostaje, połykają i dzięki temu nie ma niczego. To jest taka kuleczka.
Kapsułka.
Tak, taka kapsułeczka. Więc ja cały czas powtarzam, że ludzie są naprawdę pomysłowi. I tylko trzeba to wykorzystać i uważam, że takie zachowania powinny być promowane.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W plastikowym świecie żyjemy. Czy da się to odwrócić? O tym dzisiaj w Przedhejnałem z profesor Eweliną Jamrus, polską badaczką i wykładowczynią akademicką związaną z Katedrą Chemii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Katedrą Opakowalnictwa i Procesów Logistycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz panią Katarzyną Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie rozmawiamy. Są takie miejsca na świecie już, gdzie plastik jest zakazany.
Dokładnie, jakby wprowadzenie jego do kraju. Tutaj właśnie przed wejściem na antenę wiemy, że to jest Kenia. Natomiast są kraje, gdzie tego kompletnie nie widać. Czyli my tutaj w Polsce jesteśmy przygotowywani do tego, do którego koloru kosza należy dany odpad wrzucić. Nam zostaje zabrane choćby nawet reklamówki jednorazowego użytku ze sklepów. Natomiast rok temu byłam w Brazylii i tam to nie istnieje kompletnie. Wręcz wszystko jest w plastiku. Od jednego sztućca po serwetkę w restauracji kompletnie...
Wszystko jest foliowane.
Wszystko. I teraz ja dochodzę do takiego troszkę wniosku, no jaki to ma sens, abyśmy my tutaj, tak naprawdę cały czas mówimy, że plastik jest ułatwieniem, a my sobie go troszkę odmawiamy, a w innych krajach tak się nie dzieje. Kiedyś czytałam taki wywiad i z całego wywiadu utknęło mi takie jedno zdanie, że traktujemy naszą planetę, jakbyśmy mieli do dyspozycji jeszcze 5 kolejnych.
A nie ma planety B.
Nie ma alternatywy, więc no, muszą być jakieś działania rozpoczęte, żebyśmy zaczęli widzieć skutki tego usuwania plastiku z naszego życia.
No, jeżeli ktoś spędza wakacje nad Bałtykiem w lipcu, to raczej trudno mu uwierzyć w globalne ocieplenie, bardzo. Ale ono jest.
Jest.
Otóż to, ja też chciałam tutaj zauważyć, jakie to jest osobliwe, że właśnie w Kenii tam już podjęto te bardzo restrykcyjne działania. W Europie jeszcze tego nie czujemy. Może w Hiszpanii, kiedy tak. Są susze, jak jest tam, gdzie jest cieplej, troszeczkę
teraz,
już czujemy.
Teraz ta fala upałów przepotwornych dotarła do Europy Zachodniej. Francja, nawet chyba Wielka Brytania, tak. Nawet w czasie Wimbledonu przecież w tym roku było tak upalnie, jak nigdy przedtem. Hiszpania się pali. W zeszłym roku, 2 lata temu, fala pożarów w Grecji. No, tak. To dotyka
dokładnie.
Także Europę.
Natomiast no, w Kenii to już jest na takim poziomie, już naprawdę widać zmianę klimatu. Są wysuszone jeziora i tak dalej, więc tam jest już naprawdę bardzo źle. W związku z czym to już tam jest. Tak. To już tam dotarło. My jeszcze tego nie wiemy. Przez parę dobrych lat jeszcze nie będziemy się zmagali ze skutkami zmian klimatu. Chociaż oczywiście kryzys uchodźczy też ma z tym związek.
Oczywiście.
No ale do nas też to dojdzie, więc kiedyś się dowiemy, jak to jest. Chyba, mam nadzieję.
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie uczy nas, edukuje, ale czy te działania nie są zbyt delikatne? Czy nie potrzeba rozwiązań takich właśnie jak w Kenii już zostały wprowadzone, drastycznych, odgórnych, nie oglądających się na lobby plastiku?
No oczywiście, że potrzebujemy regulacji prawnych, to jest jasne i rzeczywiście zmiany podyktowane konkretnymi zakazami lub nakazami byłyby skuteczniejsze i doszłoby do nich szybciej. Natomiast my mimo wszystko wierzymy w te ruchy oddolne i wierzymy, że jeżeli od dołu idzie fama, idzie taki nacisk i politycy zaczynają dowiadywać się o swoich wyborców, że jest jakiś problem i że na czymś im zależy, to mimo wszystko ma sens. Rzeczywiście to są zmiany, które idą troszeczkę wolniej, natomiast wierzymy, że to ma sens i wierzymy też w to, że podejmowanie tych decyzji prośrodowiskowych ma zazwyczaj związek ze świadomością, również z wykształceniem i z wiedzą o tym, co się tak naprawdę na świecie dzieje. Dlatego w swoich działaniach staramy się właśnie uświadamiać i edukować. Szczególnie jeżeli chodzi na przykład o glebę i ten mikroplastik, o którym pani profesor mówiła, to w tym najnowszym projekcie, który realizujemy, Rural Voice, staramy się też brać pod uwagę kwestie społeczne, i zwracać uwagę na grupy, które mają potencjał do marginalizacji, na przykład na młodzież, która się zmaga z kryzysem transportowym, bo nie ma jak dojechać, jeżeli coś się dzieje, albo na kobiety, rolniczki, które też się mierzą z pewnymi problemami wynikającymi jeszcze z takich zaszłości kulturowych.
Mm-hmm. A pani profesor nie uważa, że to wszystko jednak to za mało i za wolno i że potrzebne są zdecydowane działania?
Tak, ja tutaj przede wszystkim biorę pod uwagę trzy takie główne obszary. Pierwszy to jest oczywiście legislacje różnego typu, czyli wprowadzenie zakazów, kategorycznych zakazów, żeby to szło o wiele, wiele szybciej. Przecież tak naprawdę Unia Europejska ma już takie wytyczne ramowe, czasowe, które powinny u nas wchodzić, choćby nawet stopień recyklingu, ilość butelek i tak dalej, i tak dalej. U nas jest to spowolnione o te 2 lata. Pomimo tego, że jest tam jakiś termin podany. To już pokazuje, że...
No dobrze, ale my mówimy teraz o recyklingu tych butelek. Mm-hmm. A czy nie prościej po prostu ich zakazać? Kiedyś były butelki szklane. Szklane, i tak. One funkcjonowały. Owszem, to jest może droższe w obsłudze, ale tak jak pani powiedziała, konsekwencje, z jakimi się zmagamy w wyniku tego, że ten plastik, nanoplastik jest wszędzie, mikroplastik, no są o wiele bardziej poważne i dla naszego zdrowia.
Tak, i oczywiście, ja jestem tego zdania, gdyby to ode mnie zależało oczywiście, to jutro wprowadzamy zakaz. Ja jestem za tym, ale wydaje mi się, że to jest tak jest bardzo złożone.
Ale my lubimy mówić, że coś jest złożone, skomplikowane, za dużo jest grup interesów, mamy to lobby plastikowe, które na tym plastiku zarabia, jest to wygodne dla wszystkich, więc wprowadźmy rozwiązanie pod tytułem recykling.
Tak, który tak naprawdę u nas nie do końca funkcjonuje, bo to jest też następna rzecz. Natomiast wydaje mi się, że ode mnie to nie zależy. Gdyby to ode mnie zależało, to tak jak mówię, wprowadziłabym zakaz plastiku, na pewno dla wód mineralnych, bo to jest niedopuszczalne. Natomiast uważam, że jeszcze jest następny obszar, mianowicie alternatywy w postaci choćby nawet biotworzyw. Ale tutaj też bym na chwileczkę się zatrzymała, że tutaj nie byłabym do końca taka pewna, że biotworzywa są w 100% bezpieczne. Tutaj również potrzebne są badania i w tej kwestii uważam, powinny być większe pieniądze na badania naukowe, właśnie na rzetelne badania, ponieważ tutaj pani wspomniała o młodzieży. Przecież młodzież bardzo łatwo teraz posiłkuje się fake newsami, których mamy bardzo duże ilości. Więc ja tutaj mówię właśnie, tak jak jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, która stara się to wszystko rzetelnie przedstawić i żeby było więcej takich inicjatyw. Druga bardzo ważna kwestia to jest właśnie edukacja. Moja córka, będąc w przedszkolu, wiedziała już, który odpad do którego kosza trafia. My tego nie mieliśmy kompletnie, natomiast tutaj jest, w podstawówce ma dalej to kontynuowane. I dlatego ja jestem bardzo za tym, aby edukować, żeby pokazywać, bo idąc od tego dołu, to jest podstawa i my uważam, zachowując się właśnie odpowiedzialnie, świadomie, jesteśmy w stanie generować może mniejsze pokłady tego plastiku. Tak jest, uważam, że to chyba jest najlepsze na razie podsumowanie, bo nie sądzę, żeby nawet do końca roku wprowadzili całkowity zakaz plastiku. Myślę, że do tego nie dojdzie jeszcze bardzo, bardzo długo.
Za dużo osób na tym korzysta.
Tak, myślę, że gdybyśmy we 3 się tym zajęły, to nie byłoby problemu.
Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z pewną osobą, popularną, bardzo znaną, i tłumaczyła mi, że ona nie jest w stanie przebić się z argumentem do swojego ojca, że nie powinien spalać plastiku, opakowań plastikowych po serkach bodajże takich homo. I próbowałam mu wytłumaczyć, że tego nie wolno spalać, bo to jest szkodliwe. On powiedział, jak to jest szkodliwe? Przecież w tym było jedzenie.
Tak, tak. To jest, dlatego mówię, plastik jest dopuszczony do kontaktu z żywnością. To jest zupełnie inna kwestia, ponieważ badania dotyczące migracji...
Z rodzajów plastiku.
Tak, jest migracja, nie przechodzi. Natomiast konsekwencja spalania, czy nawet wrzucenia takiego opakowania na kogoś pole, gdzie jest coś uprawiane, również powoduje ogromne konsekwencje, ponieważ przy rozkładzie dochodzi do migracji tych toksycznych składników. To jest odpowiednia, że tak powiem, warunki temperatura, światło, woda i mamy już działanie, więc tak.
Ale w bardzo wielu domach ten plastik się spala i też osoby, które mieszkają za miastem, pewnie jak idą na przystanek czy na spacer, to widzą domy. Tak. No, to, że czujemy w powietrzu, to jest jedno, ale też widzimy te worki przygotowane do wywiezienia przy segregacji.
Tak.
To widzimy, przy których domach nie ma worków z plastikiem.
Tak.
Jak to możliwe, że przez miesiąc tam
nic nie było,
nic plastikowego nie było? To ten plastik trafia do pieca.
Tak, bo nawet się mówi, że dzielimy odpady na dwa rodzaje. Na te, które są wywożone, albo te, które są spalane w nocy. Więc to jest doskonały chyba przykład tego, jak funkcjonujemy. I dlatego świadomość, edukacja ma tu ogromne znaczenie. Cały czas.
Szczególnie edukacja młodzieży.
Tak, bo tak naprawdę wydaje mi się, że na nich to jest oparte i tak naprawdę ich działania mogą nam choć trochę pomóc.
Ja widzę to nawet po moich dzieciach, jak one są bardzo restrykcyjne, jak bardzo mnie pilnują. Nic się nie przeciśnie.
Co nie?
Tak.
Ale
tak.
To jest naprawdę, to jest takie budujące bardzo, że jednak może właśnie to następne pokolenie.
No tak, ale pytanie, co my im zostawimy i czy mamy czas?
No to jest ta kwestia, którą ja cały czas powtarzam, że czas plus plastik, to jest takie połączenie bardzo wybuchowe.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie i pani profesor Ewelina Jamrus, która pracuje na Uniwersytecie Rolniczym, ale też na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie.